Radio Gdańsk, komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Co się dzieje z Gdyni do Oliwy? Pyta jeden z naszych słuchaczy. Może państwo wiecie o obwodnicach z Gdyni na... czy już tam jest gorzej, czy lepiej? Jak rozwija się sytuacja spacerowa? Dziś naprawdę koszmar. Od obwodnicy do Młyna 30 minut. Kaśka pisze. Sprawy drogowe przed nami i za nami, a w komentarzach Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Och, jak bardzo wyraźnie słychać. Cieszymy się bardzo. Wczoraj odbyła się w Gdańsku pomorska debata o edukacji pod hasłem jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole. Debata dotycząca bezpieczeństwa. Była minister Anna Zalewska. Oglądałem jej wystąpienie, słuchałem jej wystąpienia. I patrzyłem na nauczycieli, którzy po prostu chłonęli każde słowo i mówili, że nareszcie ktoś z nimi zaczyna rozmawiać. Dzisiaj rano w porannym programie mieliśmy zarówno Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz przed chwilą panią Monikę Kończyk, pomorskiego kuratora oświaty, więc ten temat edukacyjny w ranku mocno pulsuje i chciałbym także was zapytać, jak oceniacie szkołę? Jakich zmian waszym zdaniem potrzebuje polska szkoła? Co jest jej problemem? Co jest jej wyzwaniem? Jarosław Popek.
No przede wszystkim po wycofaniu się PiS-u z pomysłu likwidacji gimnazjów.
Nie mów hop.
Chyba no, tak. De facto to jest wycofanie się, co ja osobiście przyjmuję jako niezbyt dobrą decyzję, bo wydaje mi się, że gimnazja są takim sztucznym tworem, który komplikuje cały system edukacyjny. Pozostają według mnie takie trzy główne tezy, którymi powinien się resort oświaty i całe środowisko edukacyjne zająć. Przede wszystkim to jest kwestia od testyzacji, takie brzydkie słowo, edukacji, czyli przejście na system nauczania taki, który nauczy dzieci myśleć, a nie tylko rozwiązywać testy, bo to już staje się naprawdę przerażające, że dzieciaki uczą się na pamięć testów.
Najpierw uczymy dzieci do testu sześciolatków, najpierw potem do testu gimnazjalnego.
Testy sześciolatków już są wycofane.
Potem do testu gimnazjalnego, potem do matury.
I to jest złe. Według mnie ten system, w którym tutaj wszyscy my obecni uczyliśmy się, czyli system, który wymagał myślenia samodzielnego, analizy, to był system lepszy. Druga kwestia to jest przygotowanie szkół dla uczniów lepszych, wybitnych. To jest
ach, pan tacy uczniowie, zarzut o segregację.
Nie, tacy uczniowie są pomijani w całym systemie edukacyjnym. Nieliczni tylko mają szansę na doskonalenie swoich umiejętności, przyswojenia jeszcze bardziej swojej wiedzy z lepszymi nauczycielami. I to, co w Gdańsku będzie wprowadzone we wrześniu, czyli dwa gimnazja takie dwujęzyczne dla uczniów właśnie szczególnie uzdolnionych, to według mnie jest...
Przy 20 i przy 3 liceum.
Tak jest. To jest krok w bardzo dobrym kierunku i to powinno być rozwijane. No i trzecia kwestia to jest kwestia nauczycieli, czyli wzmocnienia ich poziomu godności, ich poziomu w społeczeństwie, tego w jaki sposób są postrzegani, bo według mnie to jest taki zawód, który powinien być bardzo, bardzo szanowany.
Jarek Popek postawił trzy tezy. Testy, zdolni uczniowie i nauczyciele. I Piotra Semkę i Marka Ponikowskiego poproszę o komentarz już za moment po krótkiej przerwie. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka. Jarek Popek, gdy rozmawialiśmy w poprzedniej części, jakich zmian potrzebuje polska szkoła, co jest jej problemem, wyzwaniem, postawił takie trzy zagadnienia. Testy, czyli odejście od uczenia do testów, a uczenie samodzielności myślenia. Zdolni uczniowie, czyli wspomaganie nie tych uczniów, którzy mają trudności w procesie edukacyjnym, ale tych, którzy są rzeczywiście zdolni i wspomaganie. Nie, ale odwrócenie troszeczkę, bo do tej pory bardzo często mówiliśmy o wspomaganiu tych słabych uczniów. W tej chwili rozumiem, że mówisz, że trzeba mocniej postanowić wzmacniać tych zdolnych uczniów. Zresztą na Pomorzu funkcjonuje program Zdalni z Pomorza, który wspiera uzdolnionych uczniów z matematyki, informatyki i fizyki. I nauczyciele, jak rozumiem, przywrócenie godności zawodowi i pracy nauczyciela. To teraz Piotr Semka.
No ja patrzę na to z trzech problemach. To znaczy, po pierwsze, uważam, że zawód nauczycielski musi być z jednej strony więcej się od niego wymagać, z drugiej strony należy zapewnić mu wyjątkową godność. To znaczy chodzi o te wszystkie sytuacje dotyczące czy to słownej, czy to fizycznej agresji wobec nauczycieli.
Ja ci wpadnę, przepraszam Piotrze, w słowo nie po to, żeby rozbić, tylko dodam, że tak jak odbywają się konferencje w całej Polsce dotyczące tych zmian w edukacji, to ta pomorska dotyczyła bezpieczeństwa i tym różniła się od innych konferencji, że to z pomorskiej inicjatywy, z naszej gdańskiej inicjatywy dołączono panel dotyczący bezpieczeństwa nauczyciela. Nie tylko chodziło o bezpieczeństwo ucznia, ale dołączono panel dotyczący bezpieczeństwa nauczyciela w szkole.
No więc właśnie. I w tych sprawach bardzo często mamy do czynienia z bezradnymi nauczycielami nie potrafiącymi stać za nimi bezradnymi dyrektorami szkół. Znaczy ostatnich latach, szczególnie w latach 90. ta krzywa raczej szła w kierunku uprawnomocnienia pozycji ucznia. Natomiast moim zdaniem te rozmaite wzorce agresji, szczególnie w szkołach, no, tych, których mówiąc krótko, w nie najlepszych dzielnicach, gdzie te wzorce zachowania agresywnego są bardzo często przyjmowane przez rozmaitych szkolnych watażków. To jest wszystko bardzo niepokojące. Znaczy, o ile wiem, nasi nauczyciele nie mają chyba statusu urzędnika państwowego, co ma swoje konsekwencje w wypadku ataku na przykład fizycznego. Wydaje się w dużych miastach, że szczególnie gdy rozmawiam z ludźmi z elit, że opowiadają o tym jako jakiejś takiej abstrakcji. Natomiast tu w Warszawie, szczególnie w takich dzielnicach, które nie są najlepsze, każde miasto ma takie dzielnice, opowiadano mi o wielu sytuacjach zastraszenia, o których nauczyciele nie chcą opowiadać, a dyrekcja się trochę ich wstydzi, trochę stara się tuszować, a przede wszystkim jest bezradna. No i ogromny oczywiście zasób tematów, to jest sposób uczenia. Czytałem 2 tygodnie temu bardzo ciekawy i niepokojący tekst o konsekwencjach komunikowania się za pomocą komórek, co już jest bardzo powszechne, i idącym za tym zabijaniem abstrakcyjnego myślenia wynikającego z tego, że młodzież nie umie czytać książek. To jest problem metodologiczny. Myślę, że tutaj rzeczywiście ci wszyscy modernizatorzy, którzy właśnie szli w kierunku testów, też przeszli w kierunku ofensywy. To wymaga jednak oczywiście zmienienia kształcenia nauczycieli. Znaczy oni też muszą być ludźmi, którzy na przykład rozumieją znaczenie czytania książek i którzy potrafią jakoś to uprzyjemnić. I trzeci wreszcie aspekt sprawy to jest kwestia uposażeń nauczycieli. Uważam, że to jest zawód, który się bardzo niepokojąco pauperyzuje, w którym jest bardzo dużo ludzi przyuczonych do zawodu nauczyciela, co wynika z tego, że nie ma jak gdyby kwot na solidne szkoły, które wykształcałyby nauczycieli z pewnym oddechem, z pewną skalą, z pewnym poziomem.
Wydaje mi się, Piotrze, że co do tego kształcenia nauczycieli, to nie masz racji, bo to już nie są te czasy, gdy uczyli nauczyciele, nie wiem, po maturze. W tej chwili każdy nauczyciel musi mieć studia pedagogiczne, specjalne przygotowanie, kolejne kursy przechodzi.
Dobrze, odpowiadam. Po pierwsze, kursy są bardzo często fikcją i zalicza się je, żeby wszyscy mieli święty spokój, i to ze strony władz oświatowych i ze strony nauczycieli wytwarza się taka lepka zgoda, że my udajemy, że robimy kursy, nauczyciele udają, że je przychodzą. Mam takie sygnały z moich znajomych, którzy zderzają się z takim, szczególnie, no moi rówieśnicy w szkołach zderzają się już z młodymi absolwentami, którzy bardzo często wykazują zaskakujące braki wiedzy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że tego typu testy też, znaczy tego typu sposób kształcenia nauczycieli też musi, moim zdaniem, wracać do starych wzorców. Tu też było mnóstwo nowinkarzy, także wśród tych, którzy układali te wzorce,
programy.
Programy. I ci nowinkarze, moim zdaniem, dużo złego zrobili.
Wczoraj pani minister Zalewska mówiła o przypadku i pytała, jak my uczymy, w sensie, a tak próbowała taki autorefleksji dokonać, jak my jako nauczyciele uczymy, że skoro po 9 latach uczenia języka obcego dziecko na maturze nie może zdać matury bez korepetycji, nie może zdać dobrze matury z obcego języka bez korepetycji, no to o taką autorefleksję wczoraj pani minister próbowała się pokusić. Marek Ponikowski w tej chwili. Bardzo proszę, Marku.
Trochę takie mieszane uczucia mam, jeśli chodzi tak. o tą rozmowę i w ogóle o tą dyskusję o zmianach w oświacie, bo tak.
Mówisz o tej debacie ogólnopolskiej, którą prowadzi Ministerstwo Edukacji, tak?
Tak, tak. Mhm. Z jednej strony mamy w tej chwili te dość zobiektywizowane takie badania edukacyjne w skali europejskiej i nawet szerzej. I tam ta nasza młodzież wypada dobrze, a często bardzo dobrze. Także, że te takie hurtowe narzekania, że ta nasza oświata jest zła, to też wymaga pewnie jakichś bardziej szczegółowych i mniej takich uogólniających sądów. Trochę mnie zaniepokoiło, że ostatnio przeczytałem, że jeden z głównych ekspertów oświatowych, profesor Waśko, wprawdzie powiedział, że to owszem, w tych międzynarodowych testach kompetencyjnych polskie nastolatki wypadają dobrze, ale te międzynarodowe testy abstrahują od kwestii narodowych. Nie wiem dokładnie, co pan profesor miał na myśli, ale mam wrażenie, że chodzi o to, żeby to zdezawuować jakby tę wartość tych testów, gdzie na przykład polskie dzieci z gimnazjów wypadały w ostatnich latach bardzo dobrze. Boję się, znaczy może powiem tak, to co mi się podoba.
O problemach oświaty rozmawiamy.
Cały czas mówię o problemach oświaty. Podoba mi się, że chce się w tej chwili, z tego co słyszałem z zapowiedzi pani minister Zalewskiej, wrócić do rzeczy właściwie oczywistej, że w szkole trzeba czytać całe książki, a nie fragmenty. No to jest, to nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, za ten upiorny pomysł, bo w efekcie słaby nawyk czytania w ten sposób się właściwie w ogóle demoluje, bo przeczytanie kawałka książki to nie daje nic dokładnie. I to chwała, że się o tym mówi. Podoba mi się też na poziomie ogólności pomysł przedłużenia liceów, bo rzeczywiście no, te 4 lata przed progiem dojrzałości i studiami to jednak powinny być objęte jakimś takim jednolitym programem nauczania. Natomiast boję się tego, że się w tej chwili zapowiada zmiany całej podstawy programowej od przedszkola do matury. To nie wiem, jakim czasie, jaki horyzont czasowy na te zmiany jest przewidziany, ale to oświata to nie jest dobre miejsce do takich trzęsień ziemi. Być może trzęsienia ziemi...
Oświata przeżywa od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat, co rusz trzęsienia ziemi.
No i nie daj Boże, ja tutaj mówię już trochę na podstawie rodzinnych doświadczeń, bo w dobrym liceum mojego syna przygotowywano do nowej matury, po czym przyszła pani Łybacka i w ostatniej chwili ta szkoła zdawała, ten rocznik zdawał starą maturę, co jednak niosło za sobą bardzo poważne konsekwencje dla tych młodych ludzi i bardzo mnie chciał, żeby to w ten sposób wyglądało ponownie.
Jarosław Popek.
No, zmiany programowe nie mogą być wprowadzane na hura. To najpierw trzeba określić, ile lat będzie liczyła podstawówka, ile lat gimnazjum, jeżeli nadal
się utrzyma. Mówi się o modelu, Jarku, 4x4. 4 lata przedszkola. 4 lata przedszkola, 4 lata podstawówki, 4 lata gimnazjum, 4 lata liceum.
Jeżeli tak zostanie wprowadzone, to najpierw trzeba określić właśnie, od którego roku rozpoczynają się zmiany programowe, bo to tak, zgadzam się tutaj z Markiem Ponikowskim.
2017 rok.
Oj, nie sądzę, żeby to było tak szybko, bo to są zmiany naprawdę fundamentalne i nie wolno dzieciom mieszać w głowach, bo oni też się przygotowują. Moje dziecko chodzi do 4. klasy podstawówki, ale już myśli o gimnazjum, więc myślą dzieci o swojej przyszłości, nawet jeżeli są małe.
Mhm. Ale wszyscy mówicie, że potrzebne są zmiany. To jest no dobrze, dobre, ale ciekawe. Tak.
Jeżeli można...
Ale bardzo krótko, bo już musimy kończyć tę rundę.
Przykład histerii, którą spętano wokół gimnazjów, na czele z Gazetą Wyborczą, która zaczęła rzucać hasło, że oznacza to bardzo znaczące zwalnienie nauczycieli, spowodowało wycofanie się ministerstwa z tego pomysłu. I to jest trochę przykład, jak nienormalna jest dyskusja o jakichkolwiek zmianach w sytuacji opozycji totalnej. Znaczy wtedy każdy projekt można przedstawić jako jakiś koszmar. Oczywiście wtedy partia rządząca, która chce ograniczać liczbę ognisk zapalnych, z pewnych rzeczy rezygnuje i teraz nad sprawą gimnazjów zapadła głucha cisza.
Nie ma głuchej ciszy. Jak mówię, jest ten model 3x4 albo 4x4. Te gimnazja pozostają w systemie nieco inaczej osadzone, ale jednak
obawiam się,
będą.
Że jednak będzie pewien paraliż, a uważam, że w sprawie gimnazjum trzeba było wystąpić. Tylko oczywiście dyskusja była, jak to zrobić, żeby jak najmniej nauczycieli na tym ucierpiało.
To prawda. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka to komentatorzy. Za chwilę wracamy, bo przed nami, panowie, skrót wiadomości. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. W ostatnią sobotę mieliśmy manifestację Komitetu Obrony Demokracji i partii i ugrupowań opozycyjnych. Padło wówczas stwierdzenie, padł pomysł wielkiej koalicji anty-PiS, koalicji, która być może zawiąże się i wystartuje w wyborach. No to więc pytanie, czy taka koalicja waszym zdaniem zawiąże się, czy dotrwa do wyborów, czy wygra wybory, czy przetrwa po wyborach? Podstawowe pytania. Marek Ponikowski.
Za dużo pytań naraz trochę.
No, o przyszłość pytam, tak? Czy się zawiąże, czy dotrwa? Jeśli się zawiąże, to czy dotrwa do wyborów, czy się nie pokłócą, czy wygra wybory i czy się nie rozpadnie zaraz po wygranych ewentualnie wyborach?
Przykłady z historii najnowszej dowodzą, że może się zdarzyć właściwie wszystko, ale wydaje mi się, że to ma sens. I ma sens.
Ale co myślisz, ma sens połączenie programowe Platformy Obywatelskiej, nie, SLD, to, Nowoczesnej?
Przepraszam, SLD jak na razie się dystansuje od tego, więc ja bym tu SLD w ogóle nie wliczał w to, mhm. Tak samo jak Partia Razem.
Partia Razem powiedziała absolutnie, że nie. Wbrew swojej
nazwie trzyma się starannie z boku i od wszystkich się też dystansuje. Natomiast no, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość próbuje właściwie iść jak burza i nie oglądać się absolutnie na nic, to taki odruch tego, odruch integracyjny, powiedziałbym, jest czymś zupełnie zrozumiałym. Z drugiej strony też całkiem zrozumiałe też jest dla mnie to, że do tej koalicji Wolność, Równość, Demokracja zawiązanej pod auspicjami KOD-u tak się trochę ostrożnie ustawia Platforma Obywatelska, bo no, jest w obecnym parlamencie wyraźnie najsilniejszą partią opozycyjną i te ambicje Ryszarda Petru, żeby się wysforować, grając wyraźnie powyżej swoich kart na lidera całej opozycji, no są pewnym dla Platformy takim dzwonkiem ostrzegawczym. Mhm. Z drugiej strony też to, że Petru od czasu do czasu zachowuje się mało lojalnie, mówiąc oględnie, też nie...
Ale mało lojalnie wobec kogo?
Wobec reszty opozycji, czyli przede wszystkim wobec Platformy. Tam były takie przypadki, kiedy działo się nie najlepiej.
No każdy chce grać swoje.
Tak, ale generalnie tutaj bardzo jest pozytywnym moim zdaniem zjawiskiem to, że rośnie zrozumienie, że trzeba raczej szukać spraw wspólnych w tej sytuacji, kiedy rządy tworzą no, realne zupełnie zagrożenie dla demokracji liberalnej. Tutaj ukłon pod adresem Piotra, bo powie, że nic w Polsce demokracji nie grozi.
Jarosław Popek.
Przede wszystkim tego typu inicjatywy muszą mieć jednego silnego lidera, a ani Ryszard Petru, ani Mateusz Kijowski, ani z całym szacunkiem Grzegorz Schetyna, jeżeli Platforma wejdzie do tej koalicji, to nie są tacy liderzy, którzy pociągną ze sobą tłumy. Jest jeden człowiek tak naprawdę, który ma pełną możliwość walki i politycznej, i personalnej z Jarosławem Kaczyńskim, to jest Donald Tusk, który na pewno zgodnie z zapowiedziami PiSu dostanie poparcie na drugą kadencję i nie wróci do Polski, więc nie będzie takim zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w Polsce takiego lidera nie widzę i tego typu inicjatywy okej, okay. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby opozycja w Polsce była silna.
Ale to jest kwestia lidera?
No w tym przypadku to jest kwestia lidera. No przecież Jarosław Kaczyński nie pełni żadnej funkcji w państwie, a wszyscy uważamy go za lidera.
Ma wielki wpływ,
zmian, tych zmian, które są w Polsce wprowadzane. W związku z tym opozycja także takiego lidera powinna się dopracować, ale oprócz Tuska ja nie widzę innego.
Piotr Stenka.
Przede wszystkim niepokoi mnie ta logika stanu wyjątkowego w opozycji, ponieważ ona powoduje sytuację zamrożenia jakichkolwiek debat, sytuację podtrzymania sytuacji totalnej opozycji. I to moim zdaniem dla polskiej demokracji jest bardzo niedobre. I to jest zresztą metoda, którą przyjęła opozycja jeszcze zanim rozpoczął się Trybunał Konstytucyjny.
A co masz na myśli, mówiąc o tym stanie wyjątkowym?
No jeżeli tworzy się blok, który ma łączyć większość opozycji, no bo przepraszam, no tu mówicie, że SLD tym jest niezainteresowane. No ja widziałem pana Dariusza Jońskiego, który stał na tej trybunie obok liderów opozycji, więc myślę, że jeżeli będzie to atrakcyjne w jakiejś formie, to oni się przyłączą. Czarzasty jest dosyć zgraną kartą, to się od tego nie pali, ale znajdą się tacy, którzy będą chcieli. I teraz proponuje się zamrożenie wszystkich sporów, na przykład między Lewicą a Petru, który ma dosyć liberalne poglądy, na okres 3 lat. To jest oczywiście dla Petru bardzo wygodne, ponieważ Petru z jednej strony zakłada, że zdominuje ten blok, szczególnie na tle tego, że Schetyna jest wyjątkowo nieudanym liderem. A z drugiej strony Petru chce uciec od tego naturalnego konfliktu, który gdyby tak naprawdę porozmawiać dokładnie o jego programach gospodarczych, podzieliłby go także z dużą częścią zwolenników KOD-u, którzy są bardziej na lewo. W związku z tym taka logika jedności jest najwygodniejsza dla kogoś, kto uważa, że jest stosunkowo młody, dynamiczny, przebojowy, czyli dokładnie do Petru. Dla Platformy to moim zdaniem żaden interes, bo podam przykład taki. Oczywiście tylko w jednej sprawie Platforma może być zadowolona, bo już jak gdyby z tych obozu słyszę hasło, że ta jedność opozycji powinna na przykład oznaczać, że nie podbiera się sobie posłów. No, Nowoczesna, która ma chyba, o ile dobrze pamiętam, 40 posłów, no w naturalny sposób jest zainteresowana zwiększaniem swojego potencjału. Cały ten oczywiście pasztet jeszcze dodatkowo z chęcią swoim patronatem obejmie pan Kijowski, który jest raczej takim politycznym hepenerem, ale moim zdaniem jest to człowiek, który stworzy coś w rodzaju nową formację Palikota, może bez tego obsesyjnego antyklerykalizmu, który charakteryzował pana Palikota.
Marku? Marek Ponikowski.
Do wyborów mamy jeszcze 3,5 roku. I moim zdaniem jest to właśnie tworzenie w tej chwili jakiejś takiej platformy wspólnej.
Obywatelskiej.
Wspólnej dla opozycji. Jest działaniem ze wszechmiar rozsądnym, ponieważ daje czas na to, żeby się przygotować do konfrontacji z Prawem i Sprawiedliwością.
Konfrontacji wyborczej.
Konfrontacji wyborczej, oczywiście. A z drugiej strony też pozwoli, mam nadzieję, w znacznym stopniu uniknąć takich małych wojenek właśnie, które tutaj Ryszard Petru na przykład pokazał, jak to się robi we Wrocławiu.
Czym innym są, Marku, małe wojenki, a czym innym jest ewentualny wspólny blok wyborczy i utrata tożsamości przez te ugrupowania.
Nie, już nie martwmy się tak za bardzo o tą tożsamość tych ugrupowań.
Nie jest tak wyrazista,
zostawmy,
tak?
Zostawmy im to.
Nie, przepraszam.
W tej chwili to jest zdecydowanie nie na rękę Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ ideałem z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest taki konwent Świętej Katarzyny. Rozbita opozycja, skłócona, zajmująca się sobą i w gruncie rzeczy nie stwarzająca żadnego problemu dla rządu i w szczególności dla samego Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast jeśli zachowane zostaną te kanały porozumienia, jeśli bardzo pojemną formułą właśnie póki co, nie wiem jak będzie za rok czy za dwa, ale na razie bardzo dobrą formułą jest ten patronat Komitetu Obrony Demokracji, który deklaruje i mi się wydaje, że w dużym stopniu nie jest to jakaś tylko kamuflaż, deklaruje brak ambicji partyjnych
stricte
politycznych. W ramach tej formuły ta opozycja może jakiś czas działać. Niewątpliwie im bliżej będzie wyborów, tym to wszystko się będzie
bardziej trzeszczało.
Będzie się jakoś klarować.
Piotrze, Jarek Popek, ja pamiętam, że zaraz po Jarku ty.
Znaczy przede wszystkim to nie może być formacja apolityczna, to musi być formacja polityczna właśnie, bo Polacy oczekują od opozycji tego, że zajmie stanowisko w ważnych kwestiach także politycznych, więc tutaj patronat KOD-u być może jest okej, bo jest takim klejem wiążącym te wszystkie ugrupowania, natomiast nie wiem, czy do końca i przed samymi wyborami nie trzeba będzie się określić i stworzyć z tego koalicji wyborczej, politycznej, tak jak zrobił to PiS razem z Solidarną Polską i innymi małymi ugrupowaniami. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie widzę szans na dłuższe przetrwanie tego typu inicjatywy z prostej przyczyny, że przywódcy tych poszczególnych ogniw mają też swoje ambicje. I widać już było na przykład przed tym marszem sobotnim w Warszawie, gdzie kłócili się i Platforma i Nowoczesna kłócili się, kto to tak naprawdę organizuje, kto jest tutaj przywódcą tego, znaczy, kto zawłaszcza sobie marsz i tym podobne rzeczy.
Spoiwem tych wszystkich formacji myślę, że nie jest Komitet Obrony Demokracji, a raczej niechęć do Prawa i Sprawiedliwości. Jak gdyby zwalczanie Prawa i Sprawiedliwości, ale czyli wokół, antypis.
Wokół czegoś trzeba się...
Spoiwo. Ale potem, gdy będzie, im bliżej będzie wyborów, trzeba będzie pokazać alternatywę. Trzeba będzie pokazać,
tak jest.
Co chodzi, o co tym partiom chodzi. No bo zwalczenie PiSu właśnie. To jest mało. Co oni chcą zmienić?
Piotr Semka. Obiecywałeś coś, no właśnie.
Piotr Semka.
Tak, ja mam wrażenie, że nie uda się to odstawanie kodu od polityki. Słuchałem w radiu zastępcę pana Kijowskiego, który na przykład wyraża już swoje opinie na temat, no, który na przykład uznał, że karanie za niebranie uchodźców karą 250 tysięcy euro jest jak gdyby dla niego zrozumiałe. No to są, a jeżeli kot zawiązał się wokół paru haseł przestrzegania tego, co uważa za działania sprzeczne z zasadami demokracji, no to powinien...
No nie przestrzegania raczej.
Mhm. Marku, ja ci nie przerywałem. No wiesz, zabawimy się znowu w naszą ulubioną...
Nie, Piotrze, kontynuuj, bo chciałbym jeszcze o Słupsku porozmawiać.
Marek robi to z premedytacji.
Wymknęło mu się, przeprosił. Marku, przepraszam.
A nie, to ja...
Teraz Piotrze, kończ, proszę.
Dobra. Krótko mówiąc, gdyby kot chciał unikać... Kot wychodzi poza jak gdyby kwestie czysto praworządnościowe. No, na przykład na stosunek do obrony Lecha Wałęsy była absurda, ponieważ to były procedury, które robił IPN, który w żadnym stopniu nie znajdował się pod naciskiem PiSu, czy to, co robił IPN, nie było sprzeczne z prawem, a jednak były wiece kodu. W związku z tym moim zdaniem kod będzie taką nowoczesną lewicą, która będzie wykorzystała to, że Razem jest dosyć niezgłowate, a SLD jest, twarzą SLD jest doszczętnie zgrany aparatczyk, czyli pan Czarzasty. I myślę, że to będzie docelowo jak gdyby rola. A to, że nie nazywa...
Dobrze, Piotrze, ja bym chciał teraz Markowi. Dwa zdania Marek i już przechodzimy do kolejnego.
Ja jednak chciałbym przypomnieć ci, Piotrze, że kod to oczywiście ma twarz Mateusza Kijowskiego, ale kod to są setki tysięcy, a może miliony ludzi, którym się nie podoba obecna polityka Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mają szczególnych ambicji politycznych w sensie... Piotrze, to...
Teraz ty wpadłeś.
No
właśnie. I którzy będą jednak w pewnym sensie te ewentualne ambicje liderów kodu
hamować,
moderować. Ponieważ
panowie, zostało 10 minut do godziny 10. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym, że Słupsk nie będzie dekomunizował nazw ulic. Prezydent miasta mówi, że powinno to być autonomiczne prawo samorządów. Wczoraj w rozmowie kontrolowanej u Agnieszki Michajłow mówił, odnosił się krytycznie do tego pomysłu i ustawy, którą przyjął parlament, że władza centralna wchodzi w kompetencje samorządu. Mam wątpliwości co do tej decyzji. To samorząd decyduje o nazwach ulic, a nie władza w Warszawie. Piotr Semka pierwszy.
No to pokazuje, że lewica w warunkach polskich zawsze skręca ku takiemu sentymentowi prokomunistycznemu. Niechęć albo postulat usunięcia nas komunistycznych jest postulatem jak najbardziej demokratycznym takim samym jak na przykład zapisy w Konstytucji przeciwko głoszeniu nazizmu i komunizmu, i z tego one wynikają. Jeżeli i potem współczesna lewica uwielbia mówić, no jak to? Gdzie to u nas komuniści? Nasi politycy urodzili się już, kiedy doszli do pełnoletności, kiedy już komunizmu nie było. Proszę bardzo, to jest właśnie komunizm w czystej formie i okazuje się, że pan Biedroń ma gębę komunisty, no bo tak mogę przyjąć tego gromkie deklaracje.
Marek Ponikowski.
Ja jednak w dużym stopniu rozumiem Biedronia i nie dlatego, że ma gębę komunisty, tylko dlatego że władza centralna wchodzi tutaj jednak z butami w kompetencje władzy samorządowej. No to jest nazywanie ulic w małych miastach, to jest prerogatywa władzy lokalnej. Ludzi, którzy w tej...
A to jest wybieg formalny, Marek.
Moment, Piotrze.
No, widzisz, jakoś też nie możesz się...
A nie, no jak złamałeś konwencję...
Błagam was, proszę was, bo nie mamy czasu.
I efekt jest taki, że dochodzi do jakichś kompletnych idiotyzmów. Jeśli się chce dekomunizować Waryńskiego na przykład, to ja nie powołuję się abstrakcyjnie, tylko na konkretny przykład. Już nie pamiętam jakiego miasta, co prawda, ale Waryńskiego, który z komunizmem ma tyle wspólnego mniej więcej co Piłsudski. Zresztą notabene Piłsudskiego, zachowując tą całą logikę pokrętną, ulice Piłsudskiego obrażają w pewnym sensie nowe prądy, ponieważ przecież endecy twierdzili, że w czasie wojny 20 roku Piłsudski miał bezpośrednią linię telefoniczną z Tuchaczewskim. Czyli też ohydny komuch, też należy ulicę Piłsudskiego likwidować. Gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości chcą likwidować ulicę Radziecką. Chociaż ta ulica Radziecka nazywa się ulicą dobrze. Radziecką od XVII wieku. No i tak dalej. No, to we Wrocławiu nie można nazwać ulicy nazwiskiem architekta Niemca, który zbudował ten przepiękny dworzec wrocławski, bo Niemiec ohydny. No, przepraszam, ale...
Mówimy o symbolach komunistycznych. Ja przypomnę, że ta ustawa mówi o symbolach komunistycznych.
No ale na tej fali się właśnie robi takie bzdury koszmarne.
To nie dotyczy tego. Teraz głos ma Jarosław Popek.
Znaczy, jak słyszymy, to jest dyskusja kolejna, która wzbudza duże emocje i kontrowersje. Powinno to być załatwione na początku lat 90., ale wiemy, że nie mogło być załatwione z powodów takich, a nie innych. Nie zostało to. Zostało to później przekazane w gestie samorządów, które samodzielnie zmieniały. Przecież jedna z głównych ulic Gdańska, Karola Marksa, już od 90. roku nie nazywa się Karola Marksa. I powinno to pozostać w gestii samorządów, które same wiedzą, co jest najlepsze dla ich mieszkańców, bo to jest też kwestia tego, być może jest to trochę demagogiczne, ale jednak mieszkańcy domów i mieszkań przy ulicach nazywających się jeszcze z czasów, których nazwy pozostały z czasów komunistycznych,
przez zasiedzenia,
mogą mieć kłopoty, wymiana dokumentów, etc., etc. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę, no to musi być ona dokładnie sprecyzowana, bo tutaj absurdy faktycznie się mogą pojawiać. Przecież w Gdańsku ma być zlikwidowana ulica Dąbrowszczaków.
No i co?
Na przykład. No, nie wiem dlaczego.
Dlaczego? Dlatego, że wielu z Dąbrowszczaków było potem katami w UB na przykład. No,
ale wszyscy, wielu nie było.
Ale
no.
To są
komentarze Radia Gdańsk, komentarze, które budzą emocje. Nasi słuchacze bardzo dużo napisali SMS-ów, ale dotyczących edukacji. Bardzo dziękuję. To są bardzo ciekawe państwa doświadczenia dotyczące nauczycieli, dotyczące uczniów, dotyczące szkół. Jak widzę, sprawa edukacji budzi u państwa duże zainteresowanie. Komentatorami dziś byli Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Do widzenia, dziękuję.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Do widzenia.
Ja również państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Naliwaj. Kłaniam się za chwilę w Radiu Gdańsk Wiadomości, a po nich Iwona Wysocka i audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.